Jesteśmy w trakcie serii kazań na temat 10 przykazań. I dla przypomnienia, pierwsze przykazanie, o którym mówiliśmy, brzmiało: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Drugie przykazanie: nie będziesz czynił sobie podobizny rzeźbionej, ani im się kłaniał, uwielbiał i tak dalej. Później: nie będziesz używał imienia Jahwe na poparcie czegoś pustego, czy w naszej takiej potocznej wersji: nie będziesz nadużywał imienia Pana. Później mówiliśmy: pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić, i tydzień temu o czczeniu ojca i matki swojej. Przykazanie, które dzisiaj omówimy, jest to przykazanie odnoszące się do grzechu, który pojawił się dość wcześnie w dziejach ludzkości. Już 4 rozdział pierwszej Mojżeszowej opisuje właśnie ten grzech. Obecne przykazanie, które będziemy omawiać, brzmi: nie zabijaj. Albo też: nie morduj. Za chwilę powiemy, jak najlepiej powinniśmy to tłumaczyć. Ale też chciałbym, żebyśmy zobaczyli na 9 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. 9 rozdział. Jest to fragment, który opisuje, co działo się zaraz po potopie. Początek potopu jest w 6 rozdziale, później opis tego wszystkiego jest w 7 i 8. Natomiast w 9 rozdziale mamy, gdy już Noe wyszedł wraz ze swoją rodziną z arki i jest przymierze, tak zwane przymierze Noego, przymierze Boga, które zawarł właśnie z Noe, a przez Noe z całą ludzkością. Jest powiedziane w ten sposób. Od 4 wersetu, od 5. Na pewno też będę domagał się waszej krwi, waszych dusz, od wszelkiego zwierzęcia i od każdego człowieka. Od każdego człowieka będę żądał krwi jego brata. Kto przelewa ludzką krew, tego krew też przeleje człowiek. Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech was na ziemi przybywa. Bądźcie na niej liczni. A więc jest to jeden z najstarszych nakazów. Jest to nakaz, który odnosi się do całej ludzkości. Tak nawiasem mówiąc, niektóre stany w USA opierają się właśnie na tym przepisie. Mówią, że ten przepis, czy to prawo jest, obowiązuje całą ludzkość i dlatego też popierają karę śmierci, opierając się na przymierzu Noego. Jednak zobaczcie, jaka jest, co stoi za tym przykazaniem, czy za tym nakazem. Kto przelewa krew ludzką, tego krew też przeleje człowiek. Dlaczego? Ponieważ Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Ze względu na jego obraz, Boży obraz w człowieku, dlatego człowiek nie może zabić drugiego człowieka. No dobrze, ale można spytać, jak to jest, że nakaz, by nie zabijać drugiej osoby, jest aż tak stary, a Bóg nakazywał iść i też zabijać, tak? Mówił, aby iść na wojnę. I często Stary Testament też stosuje karę śmierci za poważne przewinienie. Jak można pogodzić właśnie te dwie rzeczy? I właśnie niektóre tłumaczenia próbują to poprawić przez stwierdzenie: nie morduj. I czy jest to dobre? Otóż słowo zabić w języku hebrajskim można przekazać na kilka sposobów. I czasownik, który był użyty tutaj, oznaczał taki rodzaj zabicia, które wzywało do pomsty, czy nakazywało pomstę, nawet jeżeli była to przypadkowo przelana krew. Dlatego też były miasta schronienia dla tych, którzy zabili i którzy musieli uciekać przed rodziną, która chciała pomścić tą przelaną krew. Później jednak ten czasownik zaczął oznaczać taki akt przemocy, który rodził się z uczucia nienawiści, który rodził się z uczucia złości. Dlatego tłumaczenie nie morduj w pewien sposób lepiej oddaje to późniejsze znaczenie. A więc nie zabijaj, nie morduj kogoś ze względu na twoją nienawiść wobec tej osoby. Inną rzeczą, i to jest na inne kazanie, jest temat, czy chrześcijanin powinien być pacyfistą, czy nie, czy można iść do wojska, czy można iść do policji. Tak jak mówię, jest to temat na oddzielne kazanie. Ale tu niektórzy mogą stwierdzić, no dobrze, nikogo nie zabiłem, czy nie zamordowałem, tak? Jestem od tego wolny i raczej prawie w 100% można stwierdzić, że nikt z nas tego nie dokona. Zatem jesteśmy czyści względem tego przykazania. Ale co ciekawe, Jezus idzie dalej z tym przykazaniem. Jezus się nie zatrzymuje tutaj. W Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 21 wersetu czytamy takie słowa. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem. Pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu, i abyś nie trafił za kratę. Zapewniam cię, wyjdzie stamtąd dopiero, gdy oddasz ostatni grosz. Zauważcie, że Jezus stosuje to przykazanie odnośnie serca. Nawet gniew, którego później skutkiem jest dopiero morderstwo, jest potępiony, jest zakazany. Zarówno obraźliwe słowa, jak i uczucie właśnie nienawiści jest potępione. I tutaj te trzy różne sądy, o których czytamy w tym fragmencie w Ewangelii Mateusza, one odnoszą się do boskiego sądu. Zobaczcie, gniew może być nieznany przez inne osoby, ale kto wie, czy się gniewasz, czy nie? Czy hodujesz ten gniew w sobie? Bóg wszystko wie. W judaizmie same słowa nie były karane. Jezus jednak mówi o słowach, które wychodzą z nienawiści, że Bóg to widzi i On to ukaże. Zatem jeżeli nie jesteś pojednany ze swoim bratem lub siostrą, jeśli coś przeciwko niemu czy jej trzymasz w sercu, jeżeli możesz, a nie pojednałeś się z kimś, to łamiesz to przykazanie. Według Jezusa, według Jego interpretacji, łamiesz to przykazanie. Zobaczcie, wspomnieliśmy, że ten grzech już był na początku, w 4 rozdziale 1 Mojżeszowej. Kain od razu zabił Abla? Rodziła się w nim ta nienawiść. Czym spowodowana? Akurat w tym przypadku zawiścią i zazdrością. Bóg przyjął ofiarę Abla, ale nie przyjął Kaina. Abel dał to, co najlepsze. Biblia podkreśla to przez takie słowa jak oddanie tłuszczu, czyli to, co wówczas było czymś najlepszym i tak dalej. Natomiast Kain oddał, bo miał oddać, tak? ponieważ akurat wypadało przynieść ofiarę, Kain to dał. I Bogu spodobała się ofiara właśnie Abla, ponieważ Abel oddał to, co miał najlepszego, ale nie spodobała się ofiara Kaina, który zrobił, bo miał to zrobić. Zobaczcie, tak nawiasem mówiąc, czy my czasem naszego chrześcijaństwa nie traktujemy w ten sposób, że przychodzimy do kościoła, bo mamy przyjść do kościoła. Czytamy Biblię, bo mamy to robić, a nie jest to coś oddawanie czegoś najlepszego, naszego głównego czasu czy innych rzeczy. I wówczas Kain zaczął w sobie nosić tą nienawiść. I nie było to, że zabójstwo czy morderstwo pojawiło się nagle, to wzrastało w nim. I dlatego też Bóg ostrzega Kaina, aby uważał na ten grzech, który w nim czyha. Pytanie do nas, jak często pielęgnujemy gniew na inne osoby? Jak często właśnie nie rozmawiamy z kimś? Nawet nie próbujemy się pojednać i tylko podgrzewamy w sobie te emocje przeciwko danej osobie. Często właśnie ludzie przypisują w czasie gniewu najgorsze motywacje drugiej osobie. Nie pytamy się, dlaczego to zrobiłeś albo nie zrobiłeś, ale od razu rodzi się, jest to, na pewno ta osoba chciała jak najgorzej. Podobnie w kościołach. Przypisuje się najgorsze motywacje sobie nawzajem, jeżeli gniew mieszka w tych ludziach. Pojawia się podejrzliwość. Oni na pewno chcieli to lub tamto. I pojawia się to wszystko. I w pierwszej Mojżeszowej, w 4 rozdziale, w 6 wersecie czytamy takie słowa. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, 6 werset. Wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha gniew. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Kain jednak zwrócił się do swojego brata Abla. Wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swojego brata i zabił go. Bóg mówi, czyha grzech u twojego serca. Jeżeli pojawia się zazdrość, jeżeli pojawia się gniew, to wówczas u twojego serca już czyha grzech. Ale Bóg mówi do Kaina, masz nad nim panować. Kain tego nie chciał. I zobaczcie, tak jak zabicie kogoś jest zniszczeniem tej osoby, tak gniew dąży do zniszczenia drugiej osoby, pomniejszenia jej i w efekcie zniszczenia. Dlatego Bóg traktuje gniew powodujący nienawiść wobec innej osoby jako morderstwo. My czasem myślimy o właśnie ludziach, którzy zabili, to oni, tak? To oni zabili, to na pewno nie my, nigdy my. Ale Bóg patrząc na ciebie, jeżeli hodujesz sobie gniew, jeżeli hodujesz sobie nienawiść do jakiejkolwiek osoby, patrzy na ciebie tak samo jak na mordercę. Z Bożego punktu widzenia pytanie, jak często zabijasz? Jak często darzysz nienawiścią inne osoby? Albo może cały czas żyjesz w morderstwie? Czy czasem kościoły chrześcijańskie nie są pełne morderców z punktu widzenia Boga? Ludzi, którzy przychodzą tu, ale tylko są napompowani nienawiścią wobec brata i siostry. To nie tylko teraz, to było już też w Nowym Testamencie, że jedni drugich próbowali pożreć, jak czytamy w liście do Galacjan. Najgorsi są ludzie, którzy chodzą do kościoła i swoją nienawiścią zabijają wszystkich, którzy z nimi się nie zgadzają. Właśnie w Bożych oczach to są mordercy. Ci ludzie także nie zdają sobie sprawy, że słowa mogą zabić nie tylko psychicznie, ale też mogą powodować u niektórych śmierć. Niektórzy jak głupcy strzelają słowami, a później próbują je łapać. To już jest za późno. I te słowa mogą zabijać innych. Współcześnie taką areną, gdzie widać często pseudochrześcijan, jest Facebook. Pojawiają się różne chrześcijańskie debaty i wymiany zdań i spływają one jadem, gniewem i nienawiścią. Może intencje niektórych są poprawne, obrona prawdy, ale sposób tej obrony jest przez Boga całkowicie odrzucany. To tak jak przyjaciele Joba próbowali bronić Boga, czasem nawet naginając fakty, naginając prawdę. I Bóg ich potępił. Spotkałem się właśnie z czymś takim, że tłumaczenia biblijne, reakcja na te tłumaczenia biblijne, co powinno cieszyć właśnie chrześcijan, są pełne nienawiści. Jak to możliwe, że ktoś przetłumaczył to słowo w taki, a nie w inny sposób? Albo dwa dni temu przeczytałem, akurat natrafiłem na coś takiego, jak to możliwe, że za Biblię trzeba płacić? Ci ludzie, którzy tłumaczą, ci ludzie, którzy wydają te Biblię, powinni dokładać, a nie, że trzeba płacić. Zobaczcie, jaki jest egoizm tych ludzi, którzy tak mówią. Egoizm jest taki, ja powinienem mieć za darmo, ja nie powinienem wydawać, ale wszyscy inni powinni łożyć na to, żebym ja miał za darmo. I pełne jadu i nienawiści wystąpienia. Czasem głoszenie Biblii czy ewangelizacja, spotkałem się z kościołem, gdzie było potępione, cała ewangelizacja była potępiona dlatego, że ludzie z niewłaściwego wyznania przyszli na tę ewangelizację. Nie, że uczestniczyli mówiąc, tak, ale że przyszli. Bo jak to możliwe? Albo czasem jest tak, że spotkania po nabożeństwach są po to, żeby nakręcać się do nienawiści. Takie spotkania morderców duchowych. Oby Bóg sprawił, by nikt z nas tutaj nie był w tym gronie właśnie morderców, którzy skupiają się tylko po to, żeby pogrążyć innych, żeby budować w sobie, pielęgnować w sobie nienawiść. To jest niespotykane, że chrześcijanie, których co ma charakteryzować, co ma być znakiem, że ktoś jest chrześcijaninem? Miłość, tak? Według słów Jezusa. Czasem spotykają się, żeby obgadywać innych, żeby poniżać innych i żeby budować w sobie nienawiść. Pytanie wtedy, czy te osoby są chrześcijanami? Skoro rozpoznać ich można po czymś przeciwnym niż to, co mówił Jezus. Dlatego też w Mateusza w 5 rozdziale czytamy te słowa: jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Także zobaczcie, to jest coś takiego, że nie tylko, że ty masz coś do kogoś, ale jeżeli wiesz, że ktoś ma coś do ciebie, zostaw swój dar i spróbuj pojednania. Nie zawsze tak się kończy, nie zawsze kończy się pojednaniem. Dlatego też w innym fragmencie w Ewangelii Łukasza jest: o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie wszyscy ludzie chcą mieć pokój z nami, ale my powinniśmy mieć czyste sumienia. My powinniśmy, zanim właśnie będziemy chrześcijanami, w tym sensie, że zanim będziemy tutaj w Kościele, to powinniśmy żyć w pojednaniu i też, o ile to od nas zależy, mieć pojednanie ze wszystkimi. Jak można zastosować właśnie to przykazanie: nie morduj, nie zabijaj? Przystępując do wieczerzy, powinniśmy być pojednani ze sobą nawzajem. Jeżeli jesteś z kimś poróżniony albo gniewałeś się, czy gniewasz na kogoś, kto jest na tej sali i czasem to wyrażałeś, pojednaj się z tą osobą. Wiecie, powinniśmy też wyznawać sobie grzechy, ale te grzechy, wyznawanie powinno być na tym poziomie, na którym jest popełnione. Już kiedyś tu chyba wspominaliśmy, że jeżeli zgrzeszyłeś wobec kogoś myślą, to nie musisz iść do tej osoby i powiedzieć: słuchaj, nienawidziłem cię wczoraj, czy coś takiego, wyznajmy to Bogu, tak? Ponieważ inaczej możemy w tej drugiej osobie rodzić właśnie podobne uczucia wobec nas. Ale jeżeli popełniłeś coś wobec drugiego brata czy wobec siostry i ktoś, także ta osoba wie o tym, przeproś tą osobę. Jeżeli to, co zrobiłeś, było popełnione publicznie, twoje przeprosiny, twoja pokuta powinna być publiczna. Dlatego wyznawanie naszych grzechów powinno być przynajmniej na tą samą miarę, w której było popełnione. Tak więc, jeżeli ktoś z nas coś miał złego wobec, czy coś popełnił wobec drugiej osoby, to po nabożeństwie też jest ten czas, abyśmy mogli przeprosić się i też pojednać. Jest to czas, gdy można przerwać ciągnące się mordowanie, ciągnące się zabijanie. Można rzucić z siebie ten grzech i mieć oblicze pogodne. Dlatego moją modlitwą, moją też prośbą jest, abyśmy nie pielęgnowali nienawiści w sobie, abyśmy w Bogu mogli wzrastać w miłości. I aby ludzie mogli powiedzieć: ten Kościół, ten zbór, ci ludzie charakteryzują się miłością. Oni nie są tymi, którzy właśnie żyją w nienawiści. I tak jak wcześniej mówiliśmy, nie jest to tylko coś, co dzieje się teraz, tu, w obecnym chrześcijaństwie, ale działo się to też kiedyś. I właśnie apostoł Paweł, patrząc na ludzi, na chrześcijan, mówił do nich: uważajcie też, skoro się kąsacie, abyście też jedni drugich nie pożarli. Dlatego żyjmy w miłości. Niech miłość nas charakteryzuje i niech właśnie morderstwo czy zabijanie nie będzie wśród nas. I chodzi nie o fizyczne, ale o to, które jest z Bożego punktu widzenia. Bóg patrzy na nas. Bóg widzi twoje serce. I widzi, czy modląc się, czy śpiewając i tak dalej, pielęgnujesz sobie nienawiść, czy nie? Czy tylko na zewnątrz wydajesz się chrześcijaninem, czy jesteś nim w rzeczywistości? Nie miejmy udziału też w posiedzeniach ludzi, którzy mordują innych. Nie miejmy udziału właśnie w takich rzeczach, gdzie jedni drugich próbują poniżać i też próbują obniżać ich wartość. Niech to nie będzie w ogóle nawet częścią tej społeczności. Amen. Zapraszam do powstania i będziemy się modlić.